Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Biotechium. Dzisiaj porozmawiamy sobie o koronawirusie, a dokładnie o tym, dlaczego on tak łatwo się teraz roznosi między ludźmi i czemu tak łatwo jest się zarazić. Jak wiecie, najwięcej zakażeń obecnie to są zakażenia wywołane omikronem, natomiast poprzednie warianty, takie jak delta czy alfa, również stosunkowo łatwo się roznosiły, może nie aż tak bardzo jak omikron. Natomiast w porównaniu do jeszcze poprzednich wariantów koronawirusa, te warianty mają już takie specjalne strategie, jak łatwo wnikać do naszego organizmu, jak łatwo nas zarażać itd. Najchętniej opowiedziałabym o omikronie oczywiście, natomiast brakuje jeszcze wyników badań naukowych i dlatego ta wiedza o omikronie jeszcze jest dosyć stosunkowo ograniczona. Dlatego dzisiaj chciałabym skupić się na delcie, ponieważ jako naukowcy mieliśmy już wystarczająco dużo czasu, żeby poznać mechanizmy delty czy strategię zarażania nas i dzięki temu nasza wiedza o delcie jest już znacznie większa niż to jest w przypadku omikronu. Warto tutaj wspomnieć, że te warianty jak alfa, delta czy omikron posiadają wiele wspólnych mutacji, a więc prawdopodobnie część tych mechanizmów czy strategii wariantu delta jest również taki sam w przypadku omikrona. Natomiast to dopiero będę mogła Wam potwierdzić za jakiś czas, jak już pojawi się więcej wiadomości na ten temat. Ten odcinek będzie taki dosyć teoretyczny, będzie dużo wiedzy biologicznej. Mam nadzieję, że przedstawionej w miarę przystępny sposób. Natomiast nawet jeśli nie wiecie zbyt wiele o biologii, to myślę, że to będzie cały czas ciekawe, ponieważ te wszystkie strategie, jak delta wnika do naszego organizmu, jak może przechytrzyć nasze komórki ludzkie, jest bardzo ciekawe i te wszystkie strategie są niezmiernie interesujące, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam! Zanim wytłumaczymy sobie, czemu wirus Delta jest tak bardzo zaraźliwy, warto wspomnieć o tym, jak zbudowany jest COVID. Jestem pewna, że wielu z Was kojarzy taki schemat wirusa, gdzie mamy po prostu taką kuleczkę pokrytą kolcami czy wypustkami. Możemy to porównać do piłeczki tenisowej. Każdy z nas wie, jak wygląda piłeczka do tenisa. Otóż taka piłeczka jest zbudowana z jakiejś gumy. W przypadku koronawirusa jest to tak zwana otoczka cukrowa. Czyli to są po prostu cukry, cząsteczki cukru połączone ze sobą i one tworzą właśnie taką owalną strukturę. Z tej otoczki cukrowej wyłaniają się specyficzne wypustki. To są właśnie te kolce czy antenki. To jest to, co kojarzymy z tych wszystkich ilustracji koronawirusa. Każdy koronawirus, czyli jeden wirus, posiada zazwyczaj od 24 do 40 takich wypustek. Natomiast jeśli chodzi o środek takiego wirusa, możemy się zastanawiać, co jest w środku. Otóż w środku koronawirusa znajduje się tak zwany materiał genetyczny, w tym przypadku jest to tak zwane RNA. Wróćmy jednak jeszcze do wypustek. Otóż te wypustki są częściowo pokryte cukrami. I dlaczego tak się dzieje? Dzięki temu, że te wypustki są pokryte cukrami, wtedy, jeśli taki koronawirus próbuje wniknąć do naszych komórek, wtedy nasz organizm nie jest w stanie się zorientować, że coś obcego wnika do naszego organizmu. A więc te cząsteczki cukru tak jakby okłamują nasz organizm i maskują się przed naszym organizmem, przed naszym układem immunologicznym i dzięki temu ten wirus, dzięki właśnie tym cząsteczkom cukru na wypustkach, jest w stanie wniknąć do naszych komórek znacznie łatwiej i znacznie szybciej. I teraz przechodzimy do najciekawszej części, otóż czy antenki pokryte są w całości cukrami? Okazuje się, że nie. Na końcu takich antenek, czy na końcu tych wypustek znajduje się pewna część, która wcale nie jest osłonięta cukrami. To jest właśnie ta część koronawirusa, która umożliwia wiązanie się wirusa do naszych komórek, czyli dzięki tym częściom, które nie są pokryte cukrami, ten wirus jest w stanie przykleić się do naszej komórki. Może kojarzycie z dzieciństwa albo sprzed, nie wiem, kilkunastu lat, albo może jeszcze więcej. Były takie zabawki, które głównie chyba się zakładało na palec i one były na jakby takim długim sznurku czy czymś takim. I one były klejące, więc trzeba było je od czasu do czasu myć, żeby one znowu się lepiły. I te zabawki po prostu bardzo łatwo przyczepiały się do powierzchni. I potem były różne modyfikacje, bo na początku były jakieś po prostu zabawki w kształcie tam na przykład stopy czy jakiegoś innego kształtu, Natomiast potem zaczęły się też pojawiać, jeśli się nie mylę, takie okrągłe zabawki właśnie też z takimi wypustkami i je można było po prostu uderzyć na przykład o ścianę, czy o stół, czy o jakąś powierzchnię. I te zabawki, jeśli były dobrze umyte czy czyste, to one się lepiły do tej powierzchni. I podobna sytuacja jest właśnie z tym koronawirusem. Dzięki tym antenkom, czy dzięki tym wypustkom, ten wirus jest w stanie się przyczepić do naszych komórek. Ciekawe też może być porównanie do wirusa grypy. Otóż w przypadku koronawirusa te antenki, czy te wypustki są znacznie bardziej elastyczne i gibkie niż jest to w przypadku wypustek wirusa grypy. Dzięki temu koronawirus znacznie łatwiej wiąże się do naszych komórek. Wracając do tych budzących obawy wariantów, czyli na przykład alfa lub delta, to takie warianty mają właśnie mutacje, które odrobinę zmieniają te nieosłonięte części kolców. Dzięki temu zmienia się ich struktura i one właśnie, te antenki, łatwiej fizycznie wiążą się z naszymi komórkami ludzkimi. Następnie, co się dzieje? Otóż jeśli taki wirus przyczepi się do komórki ludzkiej, jest to zazwyczaj na przykład komórki płuc czy komórki gardła, to wtedy on jakoś musi wniknąć do naszego organizmu czy wniknąć do naszych komórek. Nasze komórki natomiast są dosyć elastyczne. One potrafią komunikować się z otoczeniem, więc one są w stanie pobierać rzeczy z otoczenia i również jakieś wydalać takie składniki, których już nie potrzebują. Albo na przykład pochłaniać jakieś substancje odżywcze i tego typu rzeczy. I tak samo jest z wirusem, a więc jeśli taki wirus przyczepi się do naszej komórki, to w końcu nasza komórka po prostu pochłonie tego wirusa, czy wirus się zleje z naszą komórką i wtedy wirus wprowadzi swój materiał genetyczny do naszej komórki. I co teraz dzieje się dalej? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do lekcji biologii. Otóż w każdej naszej komórce, prawie każdej, znajduje się informacja genetyczna. Jest to tak zwane DNA i to DNA musi być odczytywane, żeby z niego w ogóle powstało coś. A więc kiedy taka informacja genetyczna jest odczytywana, to powstają takie już istniejące cząsteczki i są to tak zwane białka. A więc jeśli, wracając teraz do koronawirusa, jeśli koronawirus wniknie do naszych komórek, to wtedy nasze komórki mają do czynienia tutaj z jakąś informacją genetyczną. One do końca nie wiedzą, że ta informacja genetyczna nie pochodzi od nas, więc nasza maszyneria komórkowa, czy nasza komórka, styka się z taką informacją genetyczną, więc co robi następnie? Zaczyna ją odczytywać. I dzięki temu powstaje 16 białek wirusa. Łącznie taki wirus zawiera informację genetyczną o 26 białkach, natomiast po wniknięciu takiego wirusa do naszych komórek powstaje tych białek dopiero 16. Możemy powiedzieć, że te białka, które powstają, to są tak zwane po prostu cząsteczki wirusa, i niektóre z tych białek są potrzebne wirusowi, żeby on mógł się dalej namnażać. Możemy sobie powiedzieć, że te cząsteczki, czy te białka, które powstają, to są tak naprawdę po prostu przyszłe cząsteczki wirusa. I niektóre z tych białek są potrzebne wirusowi, żeby on mógł się dalej namnażać, a więc żeby reszta informacji genetycznej też mogła być odczytana. Natomiast taki wirus nie jest w stanie odczytać sam swojej informacji genetycznej, on potrzebuje właśnie naszych komórek, żeby nasze komórki uruchomiły swoją maszynerię komórkową i żeby to one odczytywały informację genetyczną zawartą w tym wirusie. Koronawirus ma bardzo takie ciekawe strategie do tego, żeby się namnażać. Przede wszystkim strategia numer jeden polega na tym, żeby niszczyć kopię informacji genetycznej ludzkiej komórki. A więc jeśli taki wirus jest w naszej komórce, to wtedy wiadomo, że w takiej komórce znajduje się zarówno informacja genetyczna tego wirusa, jak i po prostu informacja genetyczna naszej komórki. A więc obie te informacje genetyczne są odczytywane i powstają tak zwane kopie informacji genetycznej. I wtedy co robi ten koronawirus w skrócie? On stara się po prostu niszczyć kopię naszej informacji genetycznej. Dlaczego? Bo dzięki temu komórka zaczyna odczytywać tylko informację genetyczną wirusa. Druga strategia polega na takim fizycznym blokowaniu odczytywania informacji genetycznej. A więc jeśli w naszej komórce znajdują się kopie naszej informacji genetycznej, to wtedy wirus, dzięki białkom, które wyprodukował, czy które zostały wyprodukowane w naszej komórce, jest w stanie blokować ten proces odczytywania naszej informacji genetycznej. Dzięki temu komórka nie może zajmować się odczytywaniem własnej informacji genetycznej i jak gdyby skupia się na informacji genetycznej wirusa. Trzecia strategia polega na wyłączeniu systemu alarmowego naszych komórek. Ta strategia, z tego co wiem, z tego co czytałam, występuje również w przypadku Omikrona, więc jak widzimy, część tych strategii i w ogóle ten sposób, w jaki koronawirus atakuje nasze komórki, są też obowiązują też dla innych wariantów, a więc jeśli chcielibyśmy zrozumieć, jak działa Omikron, to prawdopodobnie część tych strategii jest dosyć podobnych właśnie do strategii Delty. W tym przypadku wirus wyłącza system alarmowy naszych komórek i przez to nasza komórka nie jest w stanie zaalarmować naszego układu immunologicznego. Czyli po prostu ten wirus w naszej komórce zaczyna blokować powiadamianie naszego układu odpornościowego, czyli po prostu nasza komórka nie jest w stanie wysłać takiego sygnału do naszego organizmu, że halo, coś tutaj się dzieje, jest tutaj ktoś obcy w naszej komórce. I przez to organizm reaguje znacznie wolniej na taką infekcję. Jak to dokładnie się dzieje? Otóż kopie informacji genetycznej nie mogą wydostać się po prostu z jądra komórkowego. Czyli jeśli w naszej komórce mamy różne struktury, taką charakterystyczną, najważniejszą strukturą, powiedzmy sobie, jest jądro komórkowe właśnie z informacją genetyczną. A więc jeśli taka informacja genetyczna naszej komórki jest powielona, wtedy powstają kopie informacji genetycznej i one powinny zostać wysłane z tego jądra komórkowego po prostu do wnętrza komórki. Natomiast to się nie dzieje, ponieważ białka wirusa, które powstały, one blokują po prostu fizycznie wydostanie się tych kopii z jądra komórkowego. Jakie to ma znaczenie? Otóż część tych kopii informacji genetycznej kodują tak zwany interferon. Jest to białko, które jest w stanie zawiadomić organizm o infekcji. I w tym przypadku, jeśli koronawirus blokuje wydostawanie się kopii informacji genetycznej poza jądro komórkowe, wtedy interferon nie jest w stanie być produkowany i wtedy układ immunologiczny dowiaduje się o infekcji, gdy jest już za późno i tego wirusa jest już za dużo w naszych komórkach. I teraz przechodzimy do jeszcze ciekawszej części. Otóż przechodzimy teraz do tego, jak zmienia się komórka po zainfekowaniu jej koronawirusem. Rozmawialiśmy dużo o tym, jak to wygląda od wewnątrz, natomiast od zewnątrz też dzieje się dużo zmian. Zazwyczaj w naszym organizmie mamy po prostu pojedyncze komórki, które razem funkcjonują, natomiast po zakażeniu się komórki koronawirusem, te komórki zaczynają się łączyć z sąsiednimi. I wtedy powstaje taka jedna duża komórka i dzięki temu, jeśli te komórki są zakażone, to wiadomo, że żaden taki sygnał, każdy sygnał, który powinien wydostać się z komórki, jest trudniejszy. A więc jeśli mamy dużo komórek połączonych w jedną gigantyczną komórkę, wtedy taki sygnał, który powinien zawiadomić nasz układ odpornościowy, nie wydostaje się tak łatwo poza obszar tej wielkiej komórki. Jest to wtedy po prostu taka duża fabryka, która składa się z wielu komórek połączonych ze sobą. To ma specjalną nazwę, tak zwane syncytium. I o syncytium też możecie usłyszeć, jeśli byśmy mówili na przykład o wirusie HIV. Tam też właśnie te komórki się tak sklejają i tworzą jedną dużą komórkę. Natomiast jeśli byśmy przyjrzeli się wnętrzu komórki, zauważylibyśmy, że tam też się coś zmienia. Otóż chodzi tutaj o tak zwaną siateczkę śródplazmatyczną, którą pewnie wielu z Was kojarzy z lekcji biologii, dzięki tej takiej charakterystycznej, ciekawej nazwie. Co to jest siateczka śródplazmatyczna? Jest to miejsce w naszej komórce, gdzie produkowane i transportowane są białka. I ona zazwyczaj ma taką charakterystyczną, podłużną strukturę. Natomiast w przypadku zakażenia koronawirusem ta siateczka się zmienia i ona zamienia się w takie malutkie bąbelki. I tam wirus właśnie może bezpiecznie powstawać i on chroni się właśnie przed układem immunologicznym, czyli on po prostu ucieka przed układem immunologicznym, żeby nasz organizm nie był w stanie wykryć tego wirusa. A więc jak widzimy, to jest bardzo taka Ciekawa strategia tego wirusa. Tutaj muszę dodać, że z tego, co czytałam, jest to tylko jedynie hipoteza naukowa, a więc to nie jest do końca potwierdzone, więc tutaj nie mogę zagwarantować, że rzeczywiście tak jest, ale bardzo prawdopodobnie, że właśnie tak działa wirus i właśnie tak zmienia naszą siateczkę śródplazmatyczną. Następnie w końcu dochodzi do takiego momentu, kiedy już mamy wszystkie składniki tego wirusa, ponieważ dzięki wszystkim swoim strategiom on był w stanie się namnożyć, czyli odczytać całą swoją informację genetyczną i nasze komórki pomogły mu, żeby on się namnożył i żeby wyprodukowane były te cząsteczki wirusa. I on następnie jest składany w tej komórce, czyli on znajduje się cały czas w naszej komórce. Tutaj mamy i informację genetyczną, i te wypustki, i tą otoczkę. I on po prostu w naszej komórce jest składany w takie malutkie, znowu, wirusy. I te wirusy następnie są wypuszczane z naszej komórki, żeby ten wirus mógł dalej iść w świat i zakażać kolejne osoby. Wróćmy jednak do pytania, dlaczego delta i alfa się tak szybko rozprzestrzeniają. Otóż, jeśli wrócilibyśmy jeszcze raz do tematu tych wypustek koronawirusa, czyli tych antenek charakterystycznych na powierzchni wirusa, to one składają się z dwóch części, o czym nie mówiłam. To są jednostki S1 i S2. I między tymi wypustkami znajduje się taka, po prostu taka sekwencja, która może być podczas składania się wirusa, czyli podczas składania tych cząsteczek wirusa w jedną całość, ta sekwencja może być przecięta przez białko, które się nazywa furyna. A więc wyobraźmy sobie, że mamy taką wypustkę koronawirusa. Ona składa się z dwóch jednostek i my w naszym organizmie mamy takie nożyczki, czyli właśnie to białko furynę, które jest w stanie przeciąć taką wypustkę. I dzięki temu to nie do końca chodzi o to, że ta jedna część odpadnie, po prostu jakby ta wypustka jest nacinana i dzięki temu ona jest jeszcze bardziej elastyczna. Tak możemy sobie to wyobrazić. I dzięki tej elastyczności koronawirus właśnie z taką charakterystyczną wypustką, przeciętą trochę czy nadciętą, będzie w stanie jeszcze łatwiej przyczepiać się do naszych komórek. Dzięki temu taki koronawirus znacznie szybciej wniknie do naszych komórek i przez to szybciej się zakazimy. I w przypadku delty to miejsce cięcia, czyli to miejsce, gdzie te nasze nożyczki są w stanie przeciąć taką wypustkę, jest nieco zmienione. I polega to na tym, że ta sekwencja jest troszkę inna i dzięki temu nasze nożyczki znacznie łatwiej rozpoznają właśnie taką tę strukturę, czyli tę część między strukturą czy jednostką S1 i S2. W przypadku wariantu alfa ten mechanizm jest taki sam. I jeśli chcielibyśmy tutaj już trochę mówić o szczegółach, to mogę powiedzieć, że ta sekwencja właśnie, która jest przecinana przez te nożyczki, ona po prostu staje się bardziej zasadowa. I dzięki temu jest większa szansa na przecięcie jej przez właśnie nasze nożyczki, czyli przez furynę. I dzięki temu taki koronawirus, właśnie z takimi zmodyfikowanymi wypustkami, czy naciętymi wypustkami, jest w stanie łatwiej wnikać do komórek płuc. Teraz powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle wariant Delta był taki niebezpieczny i dlaczego może Omikron jest właśnie taki niebezpieczny. Delta jest wykrywalna średnio po 4 dniach, a nie jak to było wcześniej, średnio po 6 dniach po kontakcie. Dzięki temu Delta jest w stanie szybciej się namnażać w naszym organizmie, a więc jeśli mamy kontakt z kimś zarażonym i sami się zarazimy, to szybciej będziemy mieli objawy, ale jednocześnie ten wirus będzie w stanie się szybciej namnożyć. I co jest ciekawe, takich cząsteczek wirusa powstaje nawet 1000 razy więcej niż to było w przypadku poprzednich odmian. A więc taki wirus po prostu szybko się namnaża, powstaje więcej wirusów, jest krótki czas inkubacji i przez to taka infekcja jest jeszcze trudna do śledzenia, więc jeśli mieliśmy z kimś kontakt, to prawdopodobnie szybko się zarazimy i będzie jeszcze gorzej. I jeśli pomyślicie sobie o Omikronie, to rzeczywiście w przypadku Omikrona te symptomy występują znacznie wcześniej, nawet niż to było w przypadku Delty, a więc on się jeszcze łatwiej roznosi. Więc jeśli teraz pomyślelibyśmy sobie o tym wszystkim, o czym powiedziałam, to możemy teraz zrozumieć, czemu ludzie zarażali się szybciej deltą i czemu ona była taka niebezpieczna. I prawdopodobnie część tych rzeczy, o których mówiłam, również odnoszą się do Omikrona. Jak tylko dowiem się czegoś więcej o Omikronie, jak będzie wystarczająco takich dowodów naukowych i wyników badań, A wtedy będę bardzo chętnie opowiem o omikronie, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi z omikronem, chociaż podejrzewam, że wtedy pojawią się kolejne warianty, a więc jak widzicie, to wszystko zmienia się bardzo szybko i nie wiadomo, co będzie dalej. Sama jestem ciekawa. Natomiast na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku.